kluczowy temat.
Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Dziś rozmawiamy o finansach naszego kraju, a gościem kluczowego tematu jest profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych, doktor habilitowany Paweł Śliwiński. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie profesorze, co się stało właściwie z budżetem Polski? Na rok 2018 profesor Andrzej Rzońca zapowiadał katastrofę finansową i deficyt w wysokości 100 miliardów złotych, a tymczasem projekt budżetu państwa na kolejny rok, 2020, przewiduje brak deficytu.
No, trzeba powiedzieć jedno, że ekonomia to jest też ideologia. W związku z powyższym często jest tak, że ekonomiści, którzy reprezentują daną opcję polityczną, robią wszystko, żeby udowodnić tezę, którą sobie na początek postawili. Jeżeli chodzi o budżet na rok 2020, to oczywiście na razie mówimy o przewidywaniach, a tak naprawdę wykonanie to dopiero będziemy widzieli na koniec 2020 roku. Ale po raz pierwszy w projekcie z budżetu mamy budżet zrównoważony, to znaczy, że wydatki równają się dochodom. A tutaj kwota jest niebagatelna, bo mówimy o 430 miliardach złotych.
Te dawne przepowiednie sugerujące katastrofę jednak miały chyba jakąś podstawę, bo mieliśmy potężne wydatki socjalne. 500+, emerytura plus, zerowy podatek dochodowy dla młodych teraz doszedł. Te potężne koszty są przecież uwzględnione w budżecie. Jak to możliwe?
Jak najbardziej. Trzeba patrzeć na stronę wydatkową, ale też trzeba patrzeć na stronę dochodową. A tutaj zwracam uwagę na jedną rzecz. Budżet tak naprawdę jest funkcją w dużej mierze wzrostu gospodarczego kraju. Jak rośnie gospodarka, to również i rosną dochody budżetowe. Na rok 2020 rząd zakłada wzrost prawie 4% z gospodarki, ale to jest realny wzrost gospodarki. Realny, czyli nie uwzględniający inflacji. Jeżeli do tego dodamy jeszcze około 3% inflacji, która jest zakładana, no to mamy około 7% wzrost dochodów narodowego. A z tego się biorą podatki. Czyli jeżeli nas w chwili obecną podatki to jest około zakładane 400 miliardów złotych, no to one, tak jak powiedziałem, są funkcją wzrostu gospodarczego. To jest jedna rzecz. Druga, o której warto pamiętać, no to Państwo na pewno słyszycie z mediów, kwestia uszczelniania VAT-u, uszczelniania również podatków CIT. Czyli nie tylko wzrost gospodarczy, ale również i skuteczność ściągania podatków jest tutaj bardzo ważna, a ta w ostatnich latach, no mocno się poprawiła. I trzecie, to jeżeli popatrzymy sobie też na budżet na rok 2020, no nie ma co ukrywać, że też są takie jednorazowe dochody, chociażby z tytułu likwidacji z OFE, czy dodatkowa aukcja sprzedaży uprawnień CO2, to też są dodatkowe pieniądze. Na to składają się dochody i pod te dochody można w tym momencie dzielić na wydatki. I jeżeli popatrzymy jeszcze raz na wzrost gospodarczy, uszczelnianie z podatków, pieniądze znalazły się i znajdą się na dodatkowe zwiększone wydatki, w tym wydatki socjalne.
Czy jednak jest to bardziej propaganda, czy rzeczywistość?
Projekt jest tylko projektem. Rzeczywistość, tak jak powiedziałem, to będziemy widzieli na koniec roku 2020, ale mówimy w ekonomii zawsze o prawdopodobieństwach i uważam, że prawdopodobieństwo realizacji tego budżetu jest bardzo wysokie. Na pewno jest dużo bardziej wysokie niż to, że w następnym roku będziemy mieli do czynienia z katastrofą budżetową. To, o czym powiedziałem, to są twarde argumenty. Oczywiście pytanie jest, co w roku 2021, kiedy między innymi te jednorazowe dochody nie będą miały miejsca, ale jeszcze raz zwracam uwagę. Jeżeli mówimy o budżecie, to podstawą budżetu jest wzrost gospodarczy, to co wyprodukowujemy. Jeżeli rośnie produkcja, no to rosną wpływy do budżetu. Tak jak to jest prognozowane i projektowane na rok 2020.
Może przyjrzyjmy się jeszcze ostatnim 30 latom w polskich finansach. Mówiąc tak w dużym uproszczeniu, każda gospodyni domowa wie, że nie może wydawać więcej niż zarabia. Dlaczego przez te 30 lat politycy o tym nie wiedzieli?
Politycy doskonale o tym wiedzą, tylko trzeba pamiętać, że gospodarka kraju to nie jest koniecznie suma gospodarek poszczególnych obywateli. Tutaj trzeba pamiętać, że tak jak w przypadku obywateli, obywatel musi wcześniej czy później spłacić swoje długi, tak w przypadku państwa założenie jednak możemy postawić takie, że państwa się zadłużają, są one bezpiecznym z punktu widzenia nabywców obligacji, z punktu widzenia tych, którzy pożyczają pieniądze państwu z podmiotami i generalnie nie znajdziemy pewnie na świecie z państw, które by długo nie miały. Także tutaj na to też zwracam uwagę. A dlaczego przez te 30, powiedzmy, lat ciągle był utrzymywany deficyt? No trzeba pamiętać, że po upadku komunizmu polskie państwo, no to tak jak startup, no na początek musiało dokonać swojej transformacji, a ta transformacja, no była obarczona swoją przeszłością. Przeszłość, no to chociażby sztywne wydatki i państwo socjalne odziedziczone po roku 1989, ale jednocześnie też i z wyniku z transformacji pomniejszenie z bazy dochodowej, upadek wielu gałęzi polskiego przemysłu, zubożenie też społeczeństwa, no, które też nie umożliwiało z tego, ażeby dochody z państwa były takie, na jakie chcielibyśmy mieć, czy do jakich aspirujemy. Czyli jedna to jest kwestia przeszłości, ale druga to jest również strategii gospodarczej kraju i tutaj patrząc z perspektywy lat, no trzeba pamiętać, że ten liberalizm, który wprowadzano i który wszyscy mówili, że jest liberalizmem, jednak był takim liberalizmem koncesjonowanym. Koncesjonowanym w tym znaczeniu, że nie dla wszystkich. Jeżeli popatrzymy sobie też polską gospodarkę, duża ilość przedsiębiorstw, firm, korporacji międzynarodowych, które niekoniecznie płaciły podatki. Duże rozwarstwienie też w społeczeństwie i to, że w pewnym sensie kult niepłacenia podatków też się utrzymywał. Ja tutaj nie zapomnę spotkania z jednym z prezesów spółki giełdowej, który wytransferował swoje akcje na Cypr i moje pytanie, dlaczego to robi? Oczywista odpowiedź, że w celu uniknięcia podatków, ale drugie pytanie, jakie zostało postawione, to gdzie w tym jest troska o państwo? Na co odpowiedź była bardzo krótka. To jest troska o państwo i w tym momencie padło nazwisko tejże osoby.
Wracając do sprawy liberałów, czy socjaldemokratów, czy też patriotów, bo politycy rządzący naszym krajem przez te 30 lat nazywali się no bardzo różnie, sami siebie tak określali. Czy można powiedzieć, że zgodnie zadłużali nasz kraj?
No to trudno tak powiedzieć jednoznacznie, kto miał większe skłonności do zadłużenia. Każdy budżet musi być zrównoważony w tym znaczeniu, że jeżeli są wydatki zaprojektowane, muszą one znaleźć dochody bądź dług. Jeżeli wydatki były prognozowane na wyższym poziomie niż dochody, trzeba było się zadłużać. Pytanie oczywiście, czy skłonność do wydatków mogła być mniejsza czy większa. No tutaj zwracam uwagę, że obecny rząd ma dosyć dużą skłonność do wydatków, a mimo wszystko znajduje na to pieniądze. A więc jak budżet niekoniecznie musi być analizowany od strony wydatków, ale bardziej mógłby być analizowany od strony dochodów. Jakby zadano sobie pytanie, gdzie można te dochody znaleźć, gdzie te dochody wypływają, to ja sądzę, że i w latach poprzednich, w kadencjach również poprzednich, można byłoby znaleźć pieniądze na bardziej prospołeczne działania, czy działania również zmierzające do tego, żeby polska gospodarka była bardziej gospodarką nastawioną na rozwój.
Czy zagraża nam nagłe pogorszenie koniunktury i zmniejszenie wpływów budżetowych?
Gospodarka to nie jest wyspa. Gospodarka funkcjonuje w relacjach z innymi gospodarkami. W związku z powyższym nagłe pogorszenie koniunktury na świecie, tak jak w roku 2008, na pewno spowodowałoby obniżenie dochodów. Trzeba pamiętać, że tak jak dochody mogą się zmienić bardzo szybko z roku na rok, ponieważ są funkcją wielu różnych czynników, tak w przypadku wydatków tutaj sytuacja jest troszkę trudniejsza, dlatego że są one często zapisane w ustawach, w związku z powyższym są bardziej sztywne. Wymagają woli politycznej, ażeby je zmienić, a wtedy, kiedy tak jak każdy kraj, w którym jesteśmy tutaj w tej części Europy, funkcjonuje w otoczeniu demokratycznym, no to trzeba też patrzeć z punktu widzenia wyborów. Mało kogo będzie stać na to, ażeby przegłosować obniżenie z wydatków wtedy, kiedy jakiekolwiek wybory się będą zbliżały. Trzeba pamiętać o tym, że nie jesteśmy wyspą. Jeżeli by się okazało, że gospodarki europejskie są w gorszej sytuacji finansowej, odbije się to na pewno wtedy na Polsce. Ale też trzeba pamiętać o tym, że polska gospodarka jest gospodarką mocną, gospodarką, która też jest oparta w dużej mierze na popycie wewnętrznym. Pogorszenie byłoby, ale sądzę, że katastrofy nie.
Musimy już podsumowywać naszą rozmowę. Pieniądze w budżecie państwa są i będą bez względu na to, kto będzie rządził po wyborach, czy trzeba to jakoś inaczej widzieć?
Dochody będą bez względu na to, kto będzie rządził po wyborach. Ale skłonność do tego, żeby te dochody maksymalizować, mogą być u jednych większe bądź mniejsze. To, co powiedziałem wcześniej, każdy rząd powinien mieć strategię. Strategię nie tylko taką, ażeby wygrać w wyborach, ale żeby doprowadzić do tego, że kraj się będzie rozwijał, bo to jest strategia również i z punktu widzenia polityków najlepsza. Nie na jedne tylko wybory, ale na kilka kolejnych kadencji.
Gościem kluczowego tematu był profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany Paweł Śliwiński.
Kluczowy temat.